Wyobraź sobie, że przypomniałam sobie i tak Cię słuchałam, że znowu zapomniałam.
Hej, tu Marzena z Desta Psia Ekipa,
Aśka z Waniliowo
i Agata z My i Psy. Zapraszamy do posłuchania naszych rozmów o dogoterapii. Jak czytamy definicje dogoterapii, co prawda one są różne, tak? Ale jakby mówi się tam o tym, że jest to terapia wspomagająca i że ten kontakt z psem jest tym uzdrawiającym czynnikiem. Czy uważacie, że to musi być kontakt bezpośredni?
Nie. W sensie, nie. I wydaje mi się, że właśnie coraz częściej te jakby definicje dogoterapii też zaczynają się troszeczkę zmieniać, bo już nie ma tego słowa kontakt, czy nawet bezpośredni kontakt, tylko przy udziale psa, tak jakby, tak? Tak. Więc też gdzieś tam się to zaczyna zmieniać, bo rzeczywiście kiedyś tak było, no nie wiem, jak ja zaczynałam swoją przygodę dogoterapii ponad 10 lat temu, no to rzeczywiście tak było, że tak jakby ten duży nacisk kładło się na tego psa. Mimo, że na tych zajęciach nie działy się tylko i wyłącznie rzeczy związane w sensie tylko i wyłącznie z bezpośrednim kontaktem z psem, ale były też wszelkie jakieś różne inne zabawy, czynności podejmowane, to mimo wszystko tak jakby ten pies i ten bezpośredni kontakt to był takim jak gdzieś tam punktem kulminacyjnym tych zajęć. Natomiast zaczęło się właśnie od tego odchodzić i widać to też i w definicjach, i w podejściu wielu dogoterapeutów, w podejściu wielu też osób, które się zajmują przygotowywaniem dogoterapeutów i przygotowywaniem psów, tak, czyli jakichś behawiorystów, szkoleniowców, że tu już nie ma położonego tego jakby środka ciężkości tylko wyłącznie na psie, ale cały środek ciężkości został przerzucony na człowieka. I to człowiek w tym momencie, tak, ten dogoterapeuta, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, ile chce, żeby na moich zajęciach było kontaktu z moim psem, ile będzie tego kontaktu na tyle dużo, że tak powiem, to będzie jeszcze fajne dla mojego psa, że to będzie okej dla odbiorcy i na ile tak jakby ten kontakt będzie, że tak powiem, edukacyjny. Bo no nie wiem, to wydaje mi się, że chyba tak większość dogoterapeutów ma, że gdzieś tam ich ścieżka i ich podejście do różnych aktywności na zajęciach ewoluuje i nasz, tak jak ja kiedyś robiłam tak, że dziecko, nie wiem, nie kładzie się na psa, nie przytula się do psa, ale ma możliwość pogłaskania. I było 15 dzieci, pies sobie leżał, a 15 dzieci po kolei, każde podchodziło i głaskało psa. I wydawało mi się, że to dobre, to jest okej, bo pies potem dostaje moje wzmocnienie, że jest dobrze, że jest ten, jest do tego przygotowany i w ogóle. Ale że no ja w pewnym momencie zobaczyłam, że tak, ani nie jest to fajne dla psa, ani tak naprawdę nie jest to fajne dla dzieci. Dzieci przychodzą i robią to strasznie mechanicznie. Więc to chyba nie ma żadnego celu, tylko oprócz tego, że tak, dotknąłem dzisiaj na zajęciach psa.
To powiem Ci, że ja właśnie też, i to nawet chyba z pierwszego roku pracy w dogoterapii, też miałam takie doświadczenie, że przy którychś zajęciach zauważyłam, że na pytanie, kto chce pogłaskać psa, jest coraz mniej chętnych, nie? Znaczy te dzieci już od razu biegły myć ręce. I tak to mi dało do myślenia, że okej, to wcale nie jest takie atrakcyjne, a właściwie akurat ja mam takiego psa, że ona lubi się bardzo być głaskana, ale jakby no wcale nie musi przez te dzieci, nie? Że chyba przeceniałam tą nawet u dzieci, tą chęć i że to głaskanie cokolwiek sensownego przyniesie.
To jest jakiś taki stereotyp, mocno taki, znaczy stereotyp, może nie stereotyp, to jakiś taki schemat powielany, że jak jest pies, to trzeba go głaskać. Więc tak. Jak już jest to już w ogóle, no do terapii, no co się robi, no to się głaszcze. Ale ja mam to samo, co ty mówisz, że w zajęciach indywidualnych no to jest troszkę inaczej. Ale moje dzieci, jak im daję wybór, a daję dzieciom wybór, naprawdę rzadko po to sięgają. Tak jakby dla nich, ja sobie myślałam, że Boże, takim zwieńczeniem tych zajęć to jest pożegnanie się, głaskając i w ogóle. Ale dla dzieci, zajęcia były super, chcesz pogadać? Nie, już nie. No bo były fajne zajęcia, no to tak jakby to nie, już nie, naklejka, do widzenia. I tak jakby to w ogóle nie jest jakimś punktem istotnym.
Ja mam często wrażenie, że jest tak, że te dzieci mają takie, że bardzo, bardzo chcą pogłaskać, nie mogą się doczekać, głaszczą, a potem jest takie No nie było fajerwerków, nie pyknęło, no w sensie takim, że one się spodziewały, że to nie wiadomo jak
będzie. Ale ja właśnie mam, że to jest dlatego, że każdy o tym głaskaniu mówi, że wiecie, że przez to, że każdy mówi, głaskałaś, idź pogłasz, o jak fajnie pogłaskać pieszka, że to jest tak jakby wybudowane na temat tego głaskania jakieś takie, ja nie wiem, jakby to, nie wiem co to było, to dziecko tak chce to spełnić, bo tyle o tym słyszało.
Tak,
i myślał... A potem to się dzieje i takie...
Tak. I myślę, każdy się ich pyta po zajęciach z głaskałeś, czy głaskałeś pieska, tak. Więc on sobie myśli, kurczę, to musi być coś naprawdę.
Ale wiecie, co jest straszne, że my przeprowadzimy super zajęcia, ale jak trafi się taki rodzic, który zapyta, czy głaskałeś, dziecko powie, nie, nie głaskałem, bo robiłam to i to. Nie głaskałeś. I dziecko musi to dźwignąć. I to jest tak. Też takie, wiecie, że to dziecko zostaje z taką z tym rozczarowaniem rodzica, że ono było na fajnych zajęciach, ale nie głaskało psa. I to też jest trudny temat.
Wiecie co, a trochę
bo to dzieci taki, się z tym
tak, mówią. Zrobię trochę taki twist. Czy pamiętacie, jak wy były byłyście dziećmi, bo myślę, że już wtedy lubiłyście psy. Co było najbardziej, co naprawdę chciałyście robić z psami? Bo na przykład ja miałam tak...
Tor agility!
No właśnie, ja miałam coś takiego, że top of the top kontaktu z psem to jest jak pies wykona komendę.
Tak.
Wszyscy o tym marzyliśmy, tak. Nie o dotykaniu psów.
Tak, no, ale żeby ten... tego głaskania nie było, jak się teraz zastanawiam.
Tak, no ja jakby ja nie pamiętam. Jakby,
nie żeby... było parcia na ten dotyk w ogóle.
Tak.
Ja też miałam
na jakieś bycie razem i ewentualnie właśnie robienie czegoś razem, wspólnie czegoś, ale tak żeby dotykać, głaskać, miętosić, to nie.
Ludzie
może dlatego, że miałam owczarki niemieckie. To
ja miałam foksteriera, który nie lubił być no więc kurczę.
Nie, a ja nie...
Ale też nie miętosiłam obcych psów.
Tak,
nie jak było. Jak do kogoś szłam i był mały, słodki piesek, to ja też się na niego nie rzucałam. Nie tak. Miało czegoś takiego.
I ja pamiętam, że nawet ale. Jak miałam nawet jakby swojego pierwszego psa i on z nami się włóczył, bawił w chowanego i tak dalej z taką ekipą i akurat było tak, że sąsiedzi z klatki obok też mieli psy, to szczerze powiedziawszy, to top of the top było to, że ten pies za nami szedł. Jak się szedł, tak? On z nami idzie, on się coś tam. Wcale się nie rwaliśmy do głaskania.
Ale wiecie, o czym teraz mi jeszcze przyszło do głowy? Czy to nie jest troszeczkę różnica pokoleniowa? Bo zobaczcie, za naszych czasów, jak pies ugryź dziecko, to była wina tego dziecka. Po co pchałaś łapy do miski?
Tak.
Po co krzyczałaś, nie?
Ale tak jest chyba teraz ze wszystkim, nie?
I może my po prostu miałyśmy troszeczkę inną...
Tak, ale chodzi o to, że właśnie, że to jest, że to nie jest tak, że to jest to jakaś... jak
niektórzy... Jedna prawda absolutna, nie?
Tak, i jak niektórzy lubią przedstawić, bo ja spotkałam też się z takimi rzeczami, że no to bezpośredni kontakt, to ta oksytocyna, już pomijając, że nie trzeba dotykać, żeby się oksytocyna wydzielała. Natomiast jakby, że to jest taka lecząca, to jest ten element leczący, nie? A tak na dobrą sprawę wychodzi na to, że no nie, to jest nieprawda. Tak.
Po prostu. Nie trzeba się połączyć fizycznie, żeby to zadziałało.
Ja na przykład w ogóle, jeśli mam być szczera, to mam takie doświadczenia, że jeśli chodzi o dzieciaki, to rzecz, którą najbardziej chcą robić, i jeśli kiedyś zrobiłam ranking rzeczy z psem wśród zajęć, które by chciały, to słuchajcie, największe zainteresowanie i to, co wprawia dzieci w dumę, to jest to, jak mogą schować psu zabawkę do szukania.
Mhm.
Czyli pies jest w ogóle jakby poza, no bo mój pies już jakby wszystko podejrzy, więc jest poza salą, ale ta duma, że się schowało psu i tak naprawdę nie biorą udziału nawet w tym poszukiwaniu.
I nie ma kontaktu. Ale
nie ma kontaktu. Natomiast to jest coś, co jest wow. Na zajęciach na dworze, oczywiście jakby robienie sztuczek z psem, czy nawet obejście, jakby nawet wystarczy, że ja idę z psem, a te dzieci stoją. I dla nich to też jest, że wow, tak się super ustawiły, że pies jest w stanie przejść. Natomiast najlepsze jest też, jeżeli oni się schowają i pies ich szuka. I to jest też, ani pies nie bierze za bardzo znaczy dziecko nie bierze w tym udziału. Siedzi tam na końcu, nic od niego nie zależy oprócz tego stan. I tak na dobrą sprawę często nawet to dziecko, które jest szukane, to nie widzi tego psa, tak? Jak szuka, no bo musi być trochę ukryte. Natomiast no, to jest coś, co sprawia je w dumę. I nie mamy tu dotykania, nie mamy bezpośredniego kontaktu, a mamy to coś takiego, co pies jest dla psa naturalnym zachowaniem i też naprawdę jakby powoduje, że jest to fajna aktywność też dla psa na tych zajęciach. Nie wymagamy od niego czegoś, czego nie normalnie nie robi.
Tak. Mi się też w ogóle wydaje, że gdyby tak odłączyć te dzieci od tych jakby
schematów rodziców.
Schematów, tak, rodziców, czy tego, że co ktoś im powiedział, że co powinno być na przykład na takich zajęciach właśnie, czy głaskałeś, czy karmiłeś, jakby w ogóle ich od tego odłączyć, nic od nich tak jakby nie oczekiwać, to ja mam takie wrażenie, że dla tych dzieci najfajniejsze elementy zajęć są wtedy, kiedy ten pies jest najbardziej spontaniczny. Kiedy pies jest po prostu...
Naturalny.
Tak, kiedy ten pies jest po prostu psem. Tak. I tak, że szuka czegoś.
U mnie dzieciaki uwielbiają robić zabawki węchowe z gazet, tutek, czegokolwiek. I uwielbiają właśnie, jak pies rozszarpuje te gazety i może sobie to zrobić, bo to jest coś, co może zniszczyć. Tak. One to tak jakby celowo dla tego psa zrobiły i mają satysfakcję, jak sobie patrzą, jak pies drze gazetę. Tak. Poważnie.
I też nie wiem, czy wy też tak macie, że jak ja na przykład mam porównanie zajęć indywidualnych, albo tam, nie wiem, w bardzo malutkich grupach typu 3-4 osoby, a tam 15 dzieci na zajęciach takich edukacyjnych w przedszkolu. I powiedzmy, że tu jest to edukacyjne nawet i tu, to też dzieci zupełnie inaczej odbierają psa. Że jednak w tych 15-osobowych grupach one są jednak bardziej takie, że nawet jak się czegoś ucieszą, że pies coś jest spontanicznego, ale ktoś się przestraszy, to już te emocje tak jakby się cofają. A w momencie, kiedy jestem, że 4 są osoby i ten pies, może no jednak nie oszukujmy się, jak jest mniej tych dzieci, znasz te dzieci, one znają zasady, to ten pies jest bardziej swobodniejszy w takiej grupce. I wtedy one bardziej się cieszą, że o, nie wiem, podszedł do mnie, o, cieszył się, o, coś tam, i że to jest bardziej takie dla nich fajniejsze, motywujące i atrakcyjne właśnie wtedy, kiedy zgubiłam wątek.
Pies zrobi coś sam.
Tak.
Zajęcia z osobami z Alzheimerem, słuchajcie, jest to też taka ciekawostka dla mnie, bo oczywiście jest to bardzo zróżnicowana grupa i na przykład jedni chcą tam dać psu smaczek, ktoś tam chce pogłaskać, muszę przyznać, że też to są, przez to, że to są osoby dorosłe, to jest to bezpieczniejsze, jeżeli ktoś chce, natomiast są też osoby, które na przykład wygląda tak, że są zupełnie niezainteresowane, znaczy nie chcą tego bezpośredniego kontaktu, natomiast ostatnio były zajęcia, robili zabawki z wyszukiwaniem dla psa i taką tak na dobrą sprawę całą taką no, matę, ale w papierze, w rolkach po papierze toaletowym i tak dalej pochowane. I pan, który przez 10 zajęć tak się zachowywał, że w ogóle jakby tego psa tam nie było i on nie chciał nic od tego psa i w ogóle, że pies przechodzi, że coś. To słuchajcie, jak ona tam pracowała sobie na tym kocu, to on tak się zaczął przyglądać na to, że nawet pani terapeutka powiedziała, zwróciła uwagę, o zobaczcie, jak pan się przygląda. I naprawdę ja popatrzyłam na pana, który w ogóle na nas nie zwracał przez x tygodni, że on po prostu patrzy, co ten pies robi, nie? Czyli zachowuje się naturalnie, jest w jakiejś tam odległości. I to było, co było najistotniejsze dla tej osoby, a nie miało zupełnie, nie było bezpośredniego kontaktu z psem. Więc mam takie wrażenie, że ludzie, którzy nie prowadzili żadnych zajęć, nie poobserwowali trochę, jak to wygląda, spodziewają się i oceniają, że co innego jest atrakcyjne, tak. A my prowadząc zajęcia w różnych grupach już wiemy, że to jest coś innego. Tak. I że jak proponujemy zajęcia inne i nie proponujemy po prostu czesania, głaskania, przytulania, to komuś się wydaje, kto się nie zna, że to będą nudne, nieatrakcyjne zajęcia, a my to proponujemy nie tylko dlatego, że wiemy, że to może być nieprzyjemne dla naszego psa, ale że to wcale nie jest też najbardziej atrakcyjna czynność, którą dzieci czy dorośli mogą z psem robić.
Tak. Myślę, że to też jest takie... Sorry, że ci weszłam. Że fajnie jest właśnie otwierać ludzi na taką uważność, że to jest jednak inna istota, która ma jakiś swój zakres swoich potrzeb i takich naturalnych zachowań, a nie będzie robiła coś pod nasze dyktando. No bo to zawsze będzie w którymś momencie nudne, że no zrobił coś, o co go poprosiłam, no poszedł, nie wiem, zajęcia wyglądały tak, jak sobie zaplanowałam. A właśnie tak siąść i po prostu popatrzeć, poobserwować, co się zadzieje, co ta istota druga będzie miała ochotę sama z siebie zrobić, w czym się będzie czuła dobrze. I żeby mieć właśnie taką uważność na to. Ja też pamiętam jedne zajęcia, gdzie dziecko, no oczywiście dzieci już gdzieś tam długo chodzą, więc no są obeznane, że tak powiem, z tym, na czym mi zależy, na jakichś tam wartościach, które sobie powtarzamy.
i wykonywało ćwiczenie i w pewnym momencie mówi: Pani Asiu, Leti zasnęła. A ja mówię: no śpi. To znaczy, że się dobrze przy mnie czuje. I potem wyszedł z zajęć i powtarzał, że Leti spała, bo się tak dobrze przy nim czuje, bo była w stanie zasnąć. Dziecko lat 5. I wyłapało to. I ono nie musi... Ten pies nic... O, pies poszedł spać. Tak?
Tak.
I dla niego to było wow, bo to znaczy, że się dobrze czuł, że poszedł spać. Że było cicho, że było spokojnie, że się położył obok i poszedł spać. I to wyłapało. I myślę, że to jest też takie fajne, żeby właśnie wyłapywać takie rzeczy.
No mi się też wydaje, że jeżeli chodzi o dzieci, to też fajnie gdzieś tam się odwoływać do nich samych, bo tak naprawdę jeżeli prowadzamy tego psa na zajęcia i prosimy ich, żeby się zachowywały w jakiś dany sposób, bo są jakieś zasady, nawet tłumaczymy to jakimiś potrzebami psa, to bardzo często można się odwołać też ich do ich potrzeb, bo tak naprawdę nikt z nas, czy to jest dziecko, czy to jest człowiek dorosły, nie wiem, nie lubi siedzieć, jak jest głośno, non-stop. Mm-hmm. Nie lubi być nagle dotykany od tyłu lub ściskany, bez zgody. A tak naprawdę w momencie, kiedy to przewodnik psa prosi: dobrze dziecko, to połóż się teraz na tym psie, to ono o tym decyduje, że to dziecko decyduje za dziecko i decyduje też za tego psa.
Słuchaj, świetną rzecz poruszyłaś. A propos pozodogoterapia, że chyba, to znaczy, często jest tak, że ludzie zakładają, że pewne czynności są, dzieci będą robić naturalnie, pod tytułem przytulać się, głaskać, ale tak naprawdę to one wcale nie są takie chętne do tego, nawet jeżeli psy są dla nich ekscytujące i atrakcyjne, to wcale nie są takie chętne i jak dogoterapeuta albo pseudodogoterapeuta nie zaproponuje jakiejś takiej czynności, to on normalnie wcale by nie weszli w to.
Co więcej, ja mam na przykład takie, że jeżeli są już takie trochę starsze dzieci i nawet mają na przykład swoje psy i mówią: a ja swojego psa przytulam. No i zaczyna się na przykład rozmowa: a no to skąd wiesz, że on to lubi, po czym to poznajesz, czy wiesz, co to w psim języku, co to znaczy takie objęcie, zamknięcie w objęciach psa, czy widziałeś, żeby pies psu tak robił, w jakim to jest najczęściej kontekście, w jakim momencie, i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę samo dziecko dochodzi do tego, że w sumie rzeczywiście to może być tylko i wyłącznie fajne dla jednej ze stron, czyli dla człowieka, że dla psa nie. I też bardzo często jest tak, że wtedy dzieci sobie myślą: aha, no to dobra, no to ja nie mam takiej potrzeby. Jeżeli to dla psa nie znaczy to samo, co dla mnie, czyli tak, okazania jakiejś...
uczuć, emocji.
Uczuć, tak. To one tam wcale nie chcą tego robić, bo jeżeli pies tego wcale tak nie odbiera, no bo nie odbiera, tak? I dwa, też trzeba gdzieś tam rozróżnić, że co innego jest pies, który jest w swoim domu, ze swoimi domownikami, tak, których zna, a też co innego jest gdzieś tam pies na zajęciach. Natomiast no i tak to nie wyklucza tego, że no nawet we własnym domu, z własnym psem, no nie powinni przy udziale dzieci, nie powinny się dziać takie rzeczy jak przytulanie czy kładzenie dziecka na psa. Natomiast na pewno też pies w takich warunkach zachowuje się też, czuje się przede wszystkim bezpieczniej niż... Dobrze, no, nie wiem, nie będę...
Tak, bardzo dobrze mówisz, bo na przykład wiesz co, ja mam dwa psy i jeden z nich jest psem, który pracuje w dogoterapii, a drugi nie. Drugi pies jest takim psem, dla którego jego rodzina jest ważna, a cała reszta może zniknąć. Natomiast nawet ten drugi pies jest taki, że jeżeli ktoś przyjdzie do nas do domu i on już był u nas w domu i spotka tą osobę po raz kolejny, to prędzej w ogóle podejdzie, zainteresuje się, powącha, jakby jest tak: okej, okay, był w domu, to jest fajna osoba, nie? To jakby ma taki już glejt. Mm-hmm. Jeżeli tą samą osobę spotkałby na ulicy, to w ogóle nie istnieje, nie? Więc tak jak mówisz, jakby, ponieważ ona jest lękliwym psem i takim nie bardzo ufnym, to osoby, które były w domu, w miejscu, gdzie ona się czuła bezpiecznie i kiedy czuła się bezpiecznie, są dużo lepiej przez nią odbierane niż te, które po prostu gdzieś tam sobie są na ulicy, nie?
No to też tak można z dwóch stron rozpatrywać, z punktu tego, jak to odbiera pies, ale też z punktu tego, jaki to ma odbiór dla odbiorców, no bo, no dobrze, psy chodzące na zajęcia dogoterapeutyczne nie są psami z kanapy z domu, tylko są psami przygotowanymi jednak pod tą aktywność, przygotowanymi w różny sposób. No ale umówmy się, że dla osób z spoza świata dogoterapeutycznego są to psy w jakiś sposób specjalne, o specjalnych umiejętnościach, w specjalny sposób właśnie socjalizowane i przygotowane. Natomiast no to, te dzieci, czy odbiorcy, z którymi spotykamy, na co dzień będą spotykały pospolite psy, że tak to ujmę, nie te magiczne. Więc po co oferować na zajęciach dogoterapii rzeczy, które będą niemożliwe do wykorzystania z pospolitymi psami, już tak hasłowo je nazwijmy, lub które podnoszą ryzyko wystąpienia jakiejś sytuacji niekomfortowej dla psa, a w skutku niebezpiecznej dla człowieka. Jaki to byłby sens wtedy oferować dogoterapię? A z drugiej strony właśnie to, co mówicie o psach, jaki sens ma wsadzanie psa w tę sytuację, skoro wiemy, jak duże dla psa ma znaczenie to, czy robi coś z opiekunem, to, czy robi coś w swoim środowisku domowym, czy robi to coś na gruncie nieznanym i w ogóle jak się czuje w danym środowisku, w którym wszedł. Skoro wiemy, że dla psa ta sama czynność w innych warunkach może mieć zupełnie inne znaczenie, więc no właśnie, po co niektóre rzeczy w ogóle oferować?
Skoro szkolimy się jako dogoterapeuci, szkolimy się też jako przewodnicy psów, czyli wiemy, jak ten pies się komunikuje i wiemy, jak może odbierać pewne nasze zachowania, to po co tych zachowań w ogóle uczyć kogokolwiek? W sensie, że wiemy, że to nie jest dobrze postrzegane przez psy. I że ten pies nie powie nam ludzkim głosem: ej, nie lubię, jak mi tego robisz, tylko pokaże zęby lub ugryzie od razu, bo to w zależności jest też od psa. Więc po co to robić? To tak samo jakby, no nie wiem, ktoś uczył się, tak, studiował medycynę, studiował, nie wiem, na dentystę i wiedziałby, że to leczenie zęba nie przynosi żadnych efektów, ale... Skoro ja znam to, to ja to zrobię.
Albo spróbuję.
No nie, no to tak raczej się właśnie nie robi, nie? No. Więc no dlaczego tak jakby logicznie idąc dalej, w dogoterapii by to miało jakikolwiek sens i cel?
Mhm. A myślisz o jakichś zachowaniach na przykład?
No mówię na przykład o leżenie na psie, przytulanie, zamykanie go w taki gdzieś tam uścisku, czy nawet taki bezpośredni kontakt z tym psem przez większą ilość dzieci, typu
właśnie, albo jednocześnie dużo
tak,
ilość
albo
dzieci,
to
czasami się taka praktyka tak. zdarza, że jest jeden pies, który jest po prostu otoczony z każdej strony i nawet no też psy mają różne strategie. Jeden pies będzie taki, który wstanie i będzie próbował z tego wyjść, inny pies się temu podda, bo będzie czuł się osaczany, no bo to też są po prostu różne istoty ze swoimi jakimiś też schematami pewnych zachowań.
Czyli ja mam po prostu na myśli takie rzeczy, które dla psa mogą być są odbierane tak normalnie jako zupełnie coś innego niż dla nas, tak?
Ja też tak sobie myślę, że jest taka cała pula rzeczy dobrych, które jesteśmy w stanie pokazywać, utrwalać i wykonywać z dziećmi, że, no bo ja rozumiem, że tak jakby ważne jest doświadczanie, ale no wydaje mi się, że gdzieś w którymś momencie to doświadczanie powinno zostać jednak skończone, lub zamknięte, lub domknięte, lub pozostać tak jakby w sferze po prostu wypowiedzenia, no bo nie wiem, jeżeli chcemy nauczyć dziecko tego, że jak już kiedyś rozmawialiśmy, piekarnik jest gorący, no to jednak nie przypalamy mu rączek na szybie, tylko podchodzimy bliżej i mówimy: zobacz, już czujesz ciepło, no ale jednak nie dotykamy tej gorącej szyby, więc nie doświadczajmy też zachowań, które mogą być w psim świecie ryzykowne, bo to, że jeden pies to zniesie, niekoniecznie znaczy, że drugi pies to zniesie lub w takich warunkach to zniesie. Jeżeli jest to jakieś zachowanie z jednak tym wykrzyknikiem i jednak jakimś ryzykiem, to w to miejsce zaproponujmy zupełnie coś innego.